Osobno organizują sobie wypoczynek, a wypoczywają sobie, rzecz jasna. Bieliznę też zmieniają im oddzielnie, indywidualnie. Ta sama głupota kastowa każe im starać się o inną odzież, wyróżniającą ich wśród więźniarskiej rzeszy. Acz tu możliwości mają niewielkie. Jeśli w danym obozie przeważają czarne waciaki czy kaftany, prominenci starają się wydostać ze składu waciaki granatowe. Jeśli przeważają granatowe, to szukają czarnych. Albo każą sobie w szwalni poszerzać wąskie obozowe portki, tak żeby miały u dołu klosze. Prominenci w dziale produkcji to inżynierowie, technicy, kierownicy robót, dziesiętnicy, majstrowie w oddziałach, planiści, kontrolerzy norm, a także księgowi, sekretarki, maszynistki. Od prydurków z zony tym się różnią, że wyprowadzani są do pracy kolumnami maszerującymi pod konwojem, czasem są zresztą zwolnieni spod straży, ale ich sytuacja w obozowym przedsiębiorstwie jest uprzywilejowana. Nie muszą pracować fizycznie, robota ich nie wycieńcza. Ba, od wielu z nich zależy praca, wikt i życie zwykłych robotników. Chociaż luźniej związani są z zoną mieszkalną, starają się tam także bronić swoich przywilejów i mieć znaczną część tych ulg, z których korzystają prominenci zony, chociaż nigdy im się nie udaje dorównać tamtym. Tu też nie ma wyraźnych granic. Do tej grupy należą również konstruktorzy, technologowie, geodeci, mechanicy, dyżurni w hali maszyn. Ci nie zaliczają się już do kadry oficerskiej produkcji, nie mają w ręku niszczycielskiej władzy, nie ciąży na nich odpowiedzialność za zmarnowane życie ludzkie, w tej mierze, w jakiej tego marnowania nie spowodowała obrana przez nich albo wprowadzana w życie technologia produkcji. Są to po prostu inteligentni albo półwykształceni zwykli robociarze. Jak każdy inny zek przy pracy machlują, oszukują zwierzchność, starają się przez tydzień ciągnąć to, co można zrobić przez pół dnia. Zwykle w obozie mieszkają oni jak zwykli robotnicy. Często wchodzą w skład brygad roboczych, tylko na obszarze robót jest im ciepło i bezpiecznie i to tam, w gabinetach i kabinkach, doczekawszy się chwili, gdy wolniaków nie ma, odrywają się od zadanej pracy i zaczynają toczyć rozmowy o życiu, wyrokach, o tym, co było i co będzie. Najczęściej zaś o pogłoskach, wedle których 58, a najczęściej to ich artykuł, niedługo już w całości przerzucą na ogólne. Ma to też swoje głębokie, prawdziwe, naukowe uzasadnienie. Przecież elementy socjalnie obce prawie nigdy nie poddają się reedukacji. Tak są zatwardziałe w swoim klasowym zepsuciu. Większość z nich dopiero grób wyleczy. Jeśli zaś jakaś ich mniejszość staje się mimo wszystko podatna na dobre wpływy, to rzecz jasna tylko dzięki pracy. Przy tym pracy fizycznej, ciężkiej, zastępującej wysiłek maszyn. Tej pracy, która byłaby poniżająca dla obozowego oficera czy nadzorcy, która niemniej jednak przyczyniła się niegdyś do uczłowieczenia małpy, a w obozie niezrozumiałym sposobem znów człowieka w małpę przekształca. Oto dlaczego, bynajmniej nie z chęci zemsty, lecz jedynie gwoli słabej nadziei, że 58 jednak podda się reedukacji, instrukcje gułagu z całą stanowczością przypominają, a upomnienie to wciąż bywa powtarzane, że osoby skazane z artykułu 58 nie mogą zajmować żadnych uprzywilejowanych stanowisk ani w zonie mieszkalnej, ani w dziale produkcji. Stanowiska związane z przechowaniem i dystrybucją walorów materialnych przewidziane są dla osób, które już na wolności wyróżniły się zdolnościami do grabieży. Tak by też było w rzeczywistości, bo i kto z obozowych dygnitarzy lubi 58? Ale wiedzą oni dobrze, że wśród wszystkich innych więźniów nie znajdą nawet piątej części takich specjalistów, jak wśród skazanych z artykułu 58. Lekarze i inżynierowie to prawie wyłącznie 58. A zresztą uczciwszych i pracowitszych ludzi niż oni nie sposób po prostu znaleźć nawet wśród wolniaków. I oto, przeciwstawiając się skrycie jedynej prawdziwej naukowej doktrynie, pracodawcy zaczynają samochcąc wyznaczać 58 na stanowiska prominentów. Zresztą najważniejsze zawsze przypadają pospolitakom. bo z nimi łatwiej władzy się dogadać, a tu zbytnia uczciwość byłaby tylko przeszkodą. Dają im te stanowiska, ale przy każdej nowelizacji instrukcji, a instrukcje wciąż się nowelizuje, przed każdym przyjazdem komisji kontrolnej, a komisje wciąż przyjeżdżają, 58 bez wahań i żalów, na jedno skinienie białej ręki pana komendanta wysyła się na ogólne. Mozolnie, w ciągu całych miesięcy budowana chwiejna pomyślność rozpada się w jednej chwili jak domek z kart. Ale nie samo to wylanie z pracy jest zgubne. Politycznego prydurka gorzej jeszcze męczą nieustające pogłoski o tym, że już, już zatruwają one całe jego istnienie. Tylko pospolitacy mogą sobie beztrosko napawać się swoim stanowiskiem i funkcją. Zresztą komisja sobie odjedzie, a tu robota, co i rusz, to gorzej idzie. Więc też inżynierów tylko patrzyć, a już wyciągają z błota i posyłają na funkcje, żeby znów ich wygnać przy najbliższej kontroli. A są jeszcze wśród 58 tacy, których akta raz na zawsze obłożone są specjalną klątwą rzucaną przez centralę w Moskwie. Wykorzystywać tylko do robót ogólnych. Wielu zeków z Kolymy nosiło to piętno w 1938 roku. Wkręcenie się na stanowisko praczki albo do suszarni walonków było dla nich marzeniem nieosiągalnym. Jak to tam w manifestie komunistycznym? Burżuazja pozbawiła aureoli świętości wszystkie rodzaje zajęć uważane dotąd za zaszczytne, otoczone dotąd nabożną czcią. Pasuje prawie jak ulał. Lekarza, prawnika, duchownego, poetę, uczonego przekształciła ona w swoich najmitów, ale przynajmniej płatnych. I pozwoliła im przynajmniej pracować w ich fachu. A gdyby tak na ogólne, do lasu z toporkiem i bezpłatnie i bez chlebusia? Co prawda, lekarzy zsyłano na ogólne dość rzadko. Leczyli przecież także rodziny zwierzchników. Co zaś do prawników, duchownych, poetów i uczonych, to tych gnojono wyłącznie na ogólnych. Wśród prominentów nie mieli oni nic do roboty. Osobną pozycję w obozie mają brygadziści. Nie są oni w pojęciu tubylców prydurkami, ale też nie sposób zaliczyć ich do robociarzy. Dlatego ten rozdział i do nich się odnosi. W obozowym życiu, podobnie jak podczas bitwy, nie ma czasu na zastanawianie się. Nadarzy się okazja, żeby dostać funkcję, więc ją człowiek łapie. Ale minęły lata i dziesięciolecia, myśmy jakoś je przetrwali, a nasi kumple poginęli. I oto zdumionym wolniakom i zobojętniałym naszym następcom ku nauce zaczynamy po troszeczku uchylać drzwi do tamtego świata, który nie miał prawie nic ludzkiego, aby móc wymierzyć mu sprawiedliwość w blasku ludzkiego sumienia. I sprawa prydurków pojawia się właśnie tu jako jeden z głównych problemów moralnych. Wybierając bohatera dla mojej opowieści obozowej, wziąłem zwykłego robotnika, bo też nie mogłem wziąć nikogo innego. Tylko taki człowiek mógł wiedzieć, jak naprawdę wyglądają stosunki w obozie. Podobnie jak tylko piechur znać może cały prawdziwy ciężar wojny. Tylko że pamiętniki jakoś piszą inni. Wybór takiego bohatera i niektóre ostre wypowiedzi w tej powieści zaskoczyły i dotknęły do żywego niektórych byłych prydurków. A jak już mówiłem, wśród tych, którzy zdołali przeżyć obozy, 9/10 to właśnie oni. Wtedy też pojawił się jakby rodzaj wspomnień prydurka, diakowa, notatki o tym, co przeżył, gdzie zarozumiale i z satysfakcją pieje się hymny ku chwale zręczności przy urządzaniu się w obozie i chytrości pozwalającej zachować życie za wszelką cenę. Taka właśnie książka powinna była pojawić się jeszcze przed moją. W ciągu tych niewielu miesięcy, gdy wydawało się, że można będzie wspólnie się zastanowić, rozpoczęła się nawet dyskusja o prydurkach. Było to coś w rodzaju próby oceny strony moralnej sytuacji prominenta w obozie. Ale żadna informacja nie bywa u nas doprowadzona do zupełnej ścisłości i jasności. W żadnej dyskusji nie pozwala się dotknąć naprawdę wszystkich aspektów omawianej sprawy. Wszystko to nieuchronnie zostaje zduszone już w samym zarodku, aby promyk żaden paść nie mógł na nagie zwłoki prawdy. Wszystko to zwala się na jedną bezkształtną kupę, która ma butwieć całe dziesięciolecia. Aż wreszcie zatrą się wszystkie ślady i zniknie wszelkie zainteresowanie dla rdzawych kikutów, co zalegają gdzieś w tym rumowisku. Tak samo dyskusja o prydurkach przytłumiona została już na wstępie i z gazetowych szpalt przeniosła się na stronice listów prywatnych. A tymczasem rozróżnienie między prydurkiem a robociarzem w obozie, zresztą nie trzeba tu było żadnej przesady w stosunku do rzeczywistości, powinno było zostać ustalone i bardzo dobrze się stało, że problem ten omówiono już wtedy, gdy temat obozów został poruszony publicznie. Ale w opublikowanym, na kontrolowanych przez cenzurę łamach, artykule Łakszyna odczułem pewną przesadę tam, gdzie była mowa o pracy w obozie. Można się było doszukać nieomal pochwały owego wysiłku, co to wynagradzał brak mechanizmów i przyczyniał się do uczłowieczenia małpiej czeredy. I oto artykuł w sumie słuszny, a zarazem moja opowieść spowodowały falę protestów ze strony byłych prydurków oraz ich inteligenckich popleczników, którzy nigdy nie siedzieli za kratami. Jak to więc sławicie, panowie, pracę niewolniczą? Scena murowania w Iwanie Denisowiczu. A więc należy w pocie oblicza pożywać chleb, czyli że masz robić to właśnie, czego życzy sobie władza w gułagu? Ależ my właśnie z tego jesteśmy dumni, że wykręciliśmy się od pracy, od charówki. Odpowiadając teraz na te protesty, mogę tylko westchnąć, że moi krytycy nieprędko to przeczytają. Moim zdaniem nie przystoi inteligentowi pysznić się tym, że, uważacie panowie, nie zhańbił się on niewolniczą fizyczną pracą, jako że potrafił wkręcić się na stanowisko biurowe. W podobnej sytuacji inteligenci rosyjscy ubiegłego stulecia czuliby się dumni jedynie w tym wypadku, gdyby udało im się oszczędzić niewolniczej pracy również młodszym braciom. Toć Iwan Denisowicz nie mógł skorzystać z tych możliwości, nie mógł urządzić się w kancelarii. Jak więc będzie z tymi młodszymi braćmi? Tym młodszym naszym braciom przystoi zatem parać się niewolniczą pracą? No a dlaczego nie? Przecież dawno już pogodziliśmy się z tym, że harują tak w kołchozach. Toż samiśmy ich tak urządzili. Ale jeśli tak się godzi, to może też pozwolimy im kiedyś, choćby na chwilę, przed samym dzwonkiem, kiedy murowanie dobrze poszło, poczuć z tego trochę satysfakcji. My sami odczuwamy przecież nawet w obozie coś na kształt przyjemności, gdy pióro gładko mknie po biurowym papierze albo gdy pisak kreśli czarną krechę na brystolu. W jaki sposób Iwan Denisowicz wytrzyma w obozie 10 lat, jeśli ma dzień i noc, nic tylko przeklinać charówkę? Przecież powiesi się wtedy na pierwszej krokwi. A jak potraktować taką oto prawie nieprawdopodobną historię? Paweł Czulpieniew 7 lat ciurkiem pracował przy wyrębie lasu, przy tym w karnym obozie. Otóż jak mógłby on przetrwać i przepracować ten 7-letni okres, gdyby nie udało mu się doszukać sensu w tej robocie, poczuć do niej zainteresowania? Utrzymał się na powierzchni tak oto. Komendant obozu, nie chcąc stracić swoich nielicznych, stałych robotników, aż dziw, że znalazł się taki komendant, po pierwsze karmił ich bałandą dosyta, po drugie nikomu prócz rekordzistów nie pozwalał pracować nocami w kuchni. To była jakby premia. Więc po całym dniu drwalskiej roboty Czulpieniew szorował jeszcze i napełniał kotły, palił w piecu, skrobał kartofle. Do drugiej w nocy, później żarł, ile wlezie i szedł spać na 3 godziny, nie zrzucając nawet baciaka. Raz, co też było rodzajem premii, pracował przez cały miesiąc w krajalni chleba. Jeszcze jakiś miesiąc odpoczynku wychrapał sobie, bo się sam dziabnął toporem. Nikt, jako rekordziście, nie zrobił mu o to kwestii. I to wszystko. Rzecz jasna, tu potrzebny jest komentarz. W ich drużynie cały roczek pracowała przy koniach pewna złodziejka i paserka, która żyła z dwoma prydurkami naraz. Jeden szacował ilość zrąbanego drzewa, drugi był kierownikiem składu. Dlatego to ich drużyna zawsze plan wykonała z nawiązką, a ich koń, Gierczyk, miał dość owsa i ciągnął dobrze, choć przecie nawet pasze dla koni wydzielano proporcjonalnie do wykonania planu przez drużynę. Przykrzy się już powtarzać, biedni ludzie, trzeba nawet koni żałować. Ale tak czy owak, 7 lat przy wyrębie to pachnie wręcz mitologią. Więc jak tu przepracować takie 7-lecie, jeśli człowiek nie przysposobi się jakoś, nie wmyśli, nie wniknie w treść samej roboty? Niech mi tylko jeść dadzą, powiadał Czulpieniew, a ja tam roboty się nie boję. Rosyjska natura. Opanował on technikę wyrębu ciągłego, bo pierwszy pień obalał w ten sposób, aby oparł się o strzałę następnego, nie wisząc na konarach i dając się łatwo rozpiłować na kloce. I wszystkie pnie później podcina się tak, by padały jeden na drugi i żeby odrąbane gałęzie łatwo było zebrać w jedno, 2 ogniska, nie ściągając ich z daleka. Potrafił też nadrąbany pień tak podklinować, by padał dokładnie na upatrzone miejsce. Kiedyś mu Litwini opowiedzieli, jak to kanadyjscy drwale zakładają się, że padającym pniem wbiją w ziemię zatknięty w dowolnym punkcie kołek. Czulpieniew zaraz wziął na kieł. Ano my też spróbujemy. I udało mu się to. Okazuje się więc, że człowiek taką ma naturę, iż czasem nawet gorzka, przeklęta charówka staje się dla niego sprawą jakiegoś zawadiackiego, niepokojącego hazardu. 2 lata sam urabiałem ręce i znam z doświadczenia to dziwne uczucie. Nagle człowiek wciąga się w proces pracy, nie bacząc na to, że to robota niewolnicza i że nic z niej mieć nie może. Odczułem to i przy murarce. Inaczej nie mógłbym tego opisać. I kiedym pracował w odlewni żelaza i przy ciesiołce i nawet przy miażdżeniu starego żelastwa kowalskim młotem. Więc może pozwolicie Iwanowi Denisowiczowi nie zawsze przeklinać brzemię przymusowej pracy, nie tylko furt jej nienawidzieć. No, w tym punkcie chyba mi ustąpią. Ustąpią, ale pod jednym warunkiem, żeby nie ganić na tej podstawie prydurków, którzy nawet przez minutę nie pracowali na swój chleb w pocie czoła. W pocie czy nie w pocie, ale rozkazy władz gułagu na pewno wykonywali starannie, bo inaczej na ogólne, ze smakiem, w całym rynsztunku swego specjalnego doświadczenia. Przecież wszystkie ważne stanowiska prominenckie są to punkty węzłowe administracji obozu i kierownictwa produkcji. Są to właśnie te specjalnie hartowane, decydujące ogniwa łańcucha, bez których, niechby tak więźniowie co do jednego odmówili zajmowania tych stanowisk, rozpadłby się cały system wyzysku, cały system obozów. A to dlatego, że takiej liczby kwalifikowanych fachowców, gotowych ponadto żyć jak psy całymi latami, z wolności nigdy nie można by dostarczyć. Czemu więc nie odmówili? Czemu nie zerwali zaklętych łańcuchów? Stanowiska prydurków to kluczowe pozycje w systemie wyzysku. Kontrolerzy norm. A czy mniej grzechów mają na sumieniu ich pomocnicy, rachmistrze? Kierownicy robót. A czy technologowie tak już są czyści? Jakie stanowiska prominenckie niezwiązane jest z płaszczeniem się przed władzą i z udziałem w ogólnym systemie przymusu? Czy to koniecznie trzeba być wychowawcą z KO albo ordynansem kuma, aby czynnie pomagać diabłu? A jeżeli N jest tylko maszynistką, nie więcej niż maszynistką, to czy przepisywanie papierków administracji obozu jest niczym, czy to plewy? Pomyślmy chwilę. Przepisywać te rozkazy, które wcale nie są dla dobra zeków pisane. A oper nie ma własnej, wolnej maszynistki. Musi zaś pisać wnioski o ukaranie, opracowywać materiały z donosów na tych wolniaków i zeków, których wsadzi jutro za kraty. Daje więc do przepisywania tej kobiecie. Ona zaś pisze i milczy. Nie uprzedzi tego, komu grozi zguba. Zresztą, czy prominent chudopachołek, jakiś ślusarz z obsługi obozu nie musi wykonywać zamówienia na kajdanki? Albo umacniać krat bunkra? Albo, zostańmy już wśród papierków, taki planista. Czy ten planista bez zmazy też nie przyczynia się do planowego wyzysku? Nie rozumiem, na czym polega większa czystość i szlachetność tej inteligenckiej pracy niewolniczej nad niewolniczą charówką robociarzy. Nie pot przelewany przez Iwana Denisowicza powinien takie oburzenie budzić, ale przede wszystkim to spokojne poskrzypywanie piór w obozowej kancelarii. Toć ja sam przepracowałem pół wyroku w Szaraszce, na jednej z onych rajskich wysp. Byliśmy tam odcięci od reszty archipelagu. Nie kłuło nas w oczy jego niewolnicze bytowanie. Ale czy nie były z nas takie same prydurki? Czy w szerszym sensie nie pomnażaliśmy naszą pracą naukową siły tegoż MWD i całego systemu przymusu? Także ten problem wykracza poza granice archipelagu. Dotyczy całego naszego społeczeństwa. Czy cała nasza warstwa oświecona, zarówno technicy jak humaniści, w ciągu całych dziesięcioleci nie wchodziła w skład zaklętego łańcucha? Czy ci ludzie nie byli także prydurkami w szerszym sensie słowa? Czy wśród ocalałych i tych, którym się udało, ktoś potrafi wskazać nam takich uczonych lub kompozytorów albo historyków kultury, którzy rzucili na szale własne życie, aby przyczynić się do polepszenia życia ogółu? Całe zło dziejące się na archipelagu albo wreszcie świata, czy nie naszymi własnymi rękoma jest czynione? A my tu napastujemy Iwana Denisowicza, że on tak cegłę do cegły. Naszych cegieł jest więcej. W obozie słyszy się najczęściej zupełnie inne zarzuty i pretensje, że prominenci siedzą robociarzom na karku, że ich obżerają, że ratują siebie samych ich kosztem. Zarzuca się przede wszystkim prydurkom z zony i często nie bez powodu, bo też kto oszukuje Iwana Denisowicza przy ważeniu chleba? Kto zwilża jego cukier, kradnąc nadwagę? Kto nie pozwala, aby tłuszcze, mięso i lepsze gatunki kaszy trafiły do wspólnego kotła? Prominenci, od których zależy w zonie wikt i przydział odzieży, dobierani są w szczególny sposób. Aby dostać się na takie stanowisko, potrzebna jest natarczywość, spryt, zręczność w dawaniu, w łapę. Aby utrzymać się na nim, trzeba być bezlitosnym, nie zważać na głos sumienia. Najczęściej trzeba też być kapusiem. Oczywiście każde uogólnienie brzemienne jest pomyłki i sam gotów jestem wymienić znane mi osobiście postacie uczciwych i bezinteresownych prydurków z zony, tylko że niezbyt długo utrzymali się oni na funkcji. Co zaś do ogółu dobrze prosperujących ich kolegów, można powiedzieć śmiało, że jest wśród nich więcej ludzi zepsutych i złych niż wśród przeciętnych tubylców. Jeśli już znalazł się za kratami komendant MWD okręgu szachtyńskiego, to nie został zaprzęgnięty do wrębu lasu, lecz wkrótce wypłynął jako dystrybutor w centralnym OLP Usolwagu. Jeśli już wysadzono NKWD-stę Borysa Guganawę, od czasu, gdy usunąłem raz krzyż z jednej cerkwi, jakoś straciłem fart w życiu, powiedział sam o sobie. To zaraz dano mu stanowisko kierownika kuchni obozowej na stacji Reszety. Ale z tą grupą blisko sąsiadują ludzie z całkiem innej, pozornie beczki. Rosjanin, śledczy z Krasnodonu, który pod niemiecką okupacją prowadził dochodzenie w sprawie partyzantów z oddziału Młoda Gwardia, był później bardzo faworyzowanym dystrybutorem robót w jednej z filii Ozierłagu. Sasza Sidorenko, były agent wywiadu, który wpadł w ręce Niemców i zaraz zgodził się przejść na ich służbę, był teraz w Kęgirze szefem magazynu sortów odzieżowych i bardzo lubił odgrywać się na Niemcach za swój pech. Ludzie zdążyli zasnąć po apelu, zmęczeni po całodziennej robocie. Sidorenko już pod muchą wbiegał do ich baraku i budził ich wrzeszcząc głośno: Szkopy, Achtung! Wasz Bóg to ja! Śpiewać mi tu zaraz! Półsenni, nastraszeni Niemcy przysiadali na pryczach i zaczynali śpiewać dla niego Lili Marlen. A jak nazwać tych księgowych, którzy po rozliczeniu wypuścili Łoszczylina z obozu późną jesienią w samej koszuli? A tego szewca z Burje Palomu, który nie mrugnąwszy nawet okiem, wziął od głodnego Ansa Bernsteina nowe wojskowe buty z cholewami za porcję chleba. Kiedy tak teraz na przyzbie palą swoją fajeczkę pokoju, gwarząc o przeżyciach obozowych, Trudno nieraz wyobrazić sobie, jakie też okazy zebrały się w takiej gromadce. Co prawda, oni także mogą powiedzieć to i owo na swoje usprawiedliwienie, to i owo objaśnić. Lipaj przysłał mi na przykład list pełen pasji. Przydziały więźniarskie były rozkradane bezczelnie i bez żadnej litości wszędzie i przez każdego, kto tylko mógł. Złodziejstwo uprawiane przez prydurków dla własnych potrzeb to drobna kradzież. Ci zaś prominenci, którzy decydowali się na większe kradzieże, robili to z musu. Pracownicy centrali, wolniacy i więźniowie, zwłaszcza podczas wojny, domagali się łapówek od pracowników oddziałów, pracownicy oddziałów od ludzi zatrudnionych w podobozach, tamci z kolei od więźniów pracujących w magazynach i kuchniach, a ci wreszcie kradli z więźniarskich przydziałów. Najgorsze rekiny to byli nie prominenci, tylko naczelnicy, wolniacy, Kuragin, Pojsuj Czapka, Ignaczenko, Wsiewdwin Łagu, co nie kradli, tylko po prostu brali sobie ze składów, przy tym nie na kilogramy, tylko całymi workami i beczkami. Ale też nie tylko dla siebie, bo oni również musieli z kimś się dzielić. A więźniowie, prydurki, wszystko to musieli jakoś formalnie księgować i wymyślać podkładki. A kto nie chciał, tego nie tylko wyrzucali z zajmowanego stanowiska, ale jeszcze odsyłali do podobozów karnych i obostrzonych. W ten sposób skład kadry prydurków poddawany był z woli władzy stałej selekcji tak, aby zrobić miejsce dla tchórzy, lękających się pracy fizycznej, dla oszustów i szubrawców. A jeśli kto szedł pod sąd, to znów tylko magazynierzy i księgowi. Panów naczelników to nie tyczyło, bo przecież nie wydawali rozkazów na piśmie. Jeśli zaś jakiś magazynier obciążał w zeznaniach naczelnika, to śledczy nazywał to prowokacją. Obraz malowany z wyczuciem dalekiej perspektywy. Doskonale mi znana, bezwzględnie uczciwa kobieta Natalia Aniczkowa została dziwnym zrządzeniem losu kierowniczką obozowej piekarni. Już na wstępie zorientowała się, że jest tu zwyczajem, by z wypiekanego chleba, przydziałowego chleba więźniów, wysyłać codziennie i bez żadnych kwitów, to jasne, tyle a tyle bochnów za zonę, w zamian za co piekarze dostawali z kiosku dla wolniaków trochę powideł i masła. Aniczkowa zabroniła tego, nie pozwoliła wywieźć chleba z zony i w rezultacie chleb się popsuł, pojawił się w nim zakalec. Następnie zaczęły się opóźnienia wypieku. To była robota piekarzy. Dalej mąka ze składu zaczęła przybywać nieregularnie. Komendant obozu, to on najwięcej na tym zarabiał, nie pozwolił brać koni do wożenia mąki i chleba. Ileś tam dni Aniczkowa walczyła, ale w końcu skapitulowała i zaraz robota poszła raźniej, tylko że na dawną modłę. Jeśli jakiś prominent z zony potrafił odmówić udziału w tej powszechnej grabieży, to i tak prawie niemożliwością było dla niego wyrzeczenie się uprzywilejowanej sytuacji i związanych z nią dobrodziejstw. Jak OP poza kolejką, wikt szpitalny, lepsza odzież, bielizna, wygodniejsze miejsce w baraku.